A my tutaj w naszym studio w Londynie, w Ognisku Polskim przy ulicy Exhibition Road 55 będziemy gościć m.in. ambasadora Polski w Londynie Arkadego Rzegockiego, ale teraz wracamy tutaj do naszego studia i naszej londyńskiej przygody. To wcale nie jest takie proste spotkanie Londyńczyka, Anglika w Londynie. To jest miasto rzeczywiście wielonarodowe, gdzie ze wszystkich stron świata zjeżdżali się przez całe wieki ludzie, a teraz ten proces się nasilił. Ale nam się udało. Wczoraj oglądaliśmy mecz w takim pubie Phoenix, mecz Liverpoolu z Manchesterem City, 3-1 dla Liverpoolu, i tam po tym meczu zapytaliśmy mieszkańca Londynu, Londyńczyka, o to, jakie ma przesłanie dla Polaków w Dzień Niepodległości.
I really pray for them to have a better life than the when they were previously owned by the Russians. And I think visually, when I was there in Poland, they have a better life, and they don't need to be here anymore. They don't need to work here anymore. They know that some stage they all go home and have a better life, and you could see it visually when I was in Poland many, many, many times. At least 40 times I've been in Poland, and in all that time I've been there, I can visually see that they're up-and-coming country, and they're a very, very strong nation. As long as they believe in themselves, and when they go home, the people that live here, they go home, they can nationalize and start all over again with a bit better life, a better way of living, and I can see visually.
So you do see that there is less Polish immigrants in England right now, or they're going back?
No, they're all going back slowly, because evidently you can see when you have the Brexit, you see that everybody will eventually go home, because the pound will plummet as for a few years, 4 or 5 years or whatever, and the Bank of England will go up. So we will suffer for a while, and we know that. But for people that lived here from abroad will go home, because they have a stability over there. And
yeah, because economically for England, that would be quite a loss of labor, right?
Yes, quite a big loss. We really depend on a lot of foreign labors for all the years that I've been here. And evidently, we have to look after ourselves. But the people that lived here will stay here, and given the right to stay here. But I think the Polish people have been in our walls, supporting us, and a very big help, very strong people, very, very hard workers. And I think they will find a way to stabilize themselves in their own country. And I believe that very much.
I believe that too. Thank you for all those kind words, sir.
No, I believe it. I really do.
Z Anglikiem spotkanym pod pubem Phoenix rozmawiał Jan Olencki.
I tak w skrócie, żeby Państwu przetłumaczyć, o czym była sama rozmowa, o czym, jakie przesłanie miał dla nas nasz spotkany rozmówca. No, on powiedział, że modli się za nas Polaków, żebyśmy mieli lepsze życie, na pewno lepsze niż to, którego doznaliśmy pod między innymi rosyjską opresją. Teraz on sam zauważa, że Polska poszła do przodu i jest pewnego rodzaju stabilność i sytuacja jest dużo lepsza. Sam wspomniał, że wielokrotnie jeździł do Polski, co we wcześniejszej części rozmowy wynikało z tego, że miał żonę Polkę, i mówił, że z każdym przyjazdem widział ten niesamowity progres, i że teraz w Wielkiej Brytanii widzi, jak wielu Polaków wraca z powrotem, bo ma czego szukać w Polsce, i tam właśnie życie staje się lepsze. Wspomniał, że będzie to duża strata dla Wielkiej Brytanii, szczególnie po Brexicie, kiedy cała ta grupa ciężko pracujących Polaków i nie tylko powróci do swoich krajów. Polacy, wspomniał też o tym, jak Polacy uczestniczyli w wojnach, wspierali Wielką Brytanię. Na sam koniec powiedział, jak bardzo my Polacy jesteśmy silnymi ludźmi, ciężko pracującymi i wierzy w to, że nasza sytuacja będzie coraz lepsza, składając nam tym samym takimi bardzo ciepłymi, miłymi słowami pewnego rodzaju hołd, życząc wszystkiego najlepszego na ten 11 listopada, Święto Niepodległości, które dzisiaj obchodzimy.
A sytuacja w Wielkiej Brytanii niepewna, dlatego że najprawdopodobniej niedługo nastąpi Brexit. To był młody człowiek.
To nie był bardzo młody człowiek, taki w średnim wieku.
To prawda, że ta różnica wieku między mną i Janem Oleńskim jest taka, że dla mnie był młody, dla niego był w średnim wieku, a my jesteśmy, proszę państwa, w średnim wieku. 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 1. rocznica nadawania Radia Wnet w dwóch stolicach, w Warszawie i w Krakowie. Warszawa 87,8, Kraków 95,2, ale my jesteśmy w Londynie, otwieramy nasze studio w Londynie. Mam nadzieję, albo wierzę w to, że od dziś w każdy poniedziałek Radio Wnet będziemy słuchać o tym wszystkim, co dzieje się tutaj w stolicy Wielkiej Brytanii, ale teraz posłuchamy Amy Winehouse, która
Winehouse. Jako od wina.
A nie od Białego Domu. Był taki koncert, który był w BBC. Ten koncert był w 2012 roku, ale płyta wyszła w roku 2019. Prawda, że ładna piosenka. Jest godzina 7:20. Jesteśmy w Ognisku Polskim, w samym centrum Londynu i nasi goście. Aleks Sławiński, dziennikarz i poeta. Dzień dobry panu.
Witam Krzysztofie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Sławomir Wróbel, organizacja Great Poland, też dziennikarz, działacz polonijny, człowiek, który o Londynie wie prawie wszystko. Wczoraj był taki najbardziej uroczysty dzień dla Anglików. W niedzielę przed 11 listopada, czyli 10 listopada, była wielka parada. Na tej paradzie był Aleks Sławiński.
Tak, jak wiemy, parady odbywają się dokładnie od 100 lat. W pierwszą rocznicę po zakończeniu I wojny światowej odbyła się pierwsza. W tym roku mieliśmy właśnie setną. Co roku odbywa się ona w niedzielę, która wypada najbliżej 11 listopada. Jest to ogromna uroczystość. W tym roku czynny udział w niej wzięło 10 tysięcy osób. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy oglądało tę imprezę stojąc z boku, przyglądając się, bijąc brawo weteranom, wsłuchując się w przemowy, wsłuchując się w pieśni patriotyczne. Kolejne miliony z kolei, siedząc przed telewizorem, również miały okazję oglądać to, co się dzieje tutaj w Westminster. Ale jak wiemy, parady odbywają się w całym kraju, w całej Wielkiej Brytanii. Niestety w tym roku doszło do pewnych zakłóceń w jednym z miast w hrabstwie Salford. Jakiś bezdomny zaczął w czasie minuty ciszy, która wypada o godzinie 11, zaczął strzelać rakietami w tłum, między innymi w weteranów, co rozwścieczyło tłum zebrany właśnie pod tym pubem, z którego człowiek strzelał. Jednakże generalnie w tym roku obyło się bez ekscesów. Jak wiemy, bardzo często również ta impreza była zakłócana w przeszłości. Chociażby przez ekstremistów islamskich, którzy palili brytyjskie flagi, palili maki, które są symbolem tego dnia. W tym roku było bardzo spokojnie.
Spacerując po Londynie, widziałem, że zdecydowanie mniejszość przechodniów ma maki wpięte w klapę, ten symbol tego, że zakończyła się pierwsza wojna światowa, ale w tym roku też było tak, że w pierwszym rzędzie byli polscy weterani.
A może nie w pierwszym rzędzie, ale w jednym z pierwszych rzędów, zgadza się, była grupa polskich weteranów, która również świętowała ten dzień. To jest dla nich bardzo ważne wydarzenie, bardzo emocjonalne. Mam z niektórymi z nich kontakt, więc oni zawsze bardzo mocno to przeżywają, ale jednocześnie też zawsze podkreślają, że pomimo tego uczestnictwa w tej paradzie, która się odbywa co roku w drugą niedzielę listopada w Wielkiej Brytanii, nigdy nie zapomną tego, tego, co stało się w 1946 podczas Parady Zwycięstwa i to jest powszechnie powtarzane przez tychże weteranów słowo.
Polski Londyn dzieli się na tą starą polską emigrację. Tutaj ognisko polskie jest takim miejscem symbolicznym i może najważniejszym dla tej starej polskiej emigracji, emigracji wojennej, tuż powojennej, młodą emigrację i studentów, którzy przyjeżdżają do Londynu po to, żeby tutaj pobrać nauki i potem ruszyć w świat albo wrócić do Polski. Te relacje między starą Polonią a nową Polonią i studentami są jakie?
Ciężko powiedzieć o jednych relacjach, bo jeśli jest tak duża liczba osób, no to nie możemy mówić o jednej konkretnej relacji, możemy mówić o jakiejś średniej. Niewątpliwie ta Polonia starsza, która jest tutaj dłużej, czy też tutaj się urodziła, ta instytucjonalna również, która zarządza polskimi ośrodkami, ona jest trochę sceptycznie do tej młodzieży nastawiona. To trochę wynika z jednej strony z tego, że oni te budynki wszystkie musieli sami sfinansować, sami wykupić i niektórzy z nich uważają, że z kolei my, czyli ta Polonia napływowa, która przybyła tutaj najczęściej po 2004 roku, przyjeżdżamy, mówiąc potocznie, na gotowe. Natomiast pięknie to tydzień temu podsumował rektor Polskiej Misji Katolickiej, który też właśnie spotkał się z głosami starszych parafian mówiących, co ta Polonia tu zrobiła, my to wszystko wybudowaliśmy. A rektor im wtedy odpowiedział: no ale przecież wybudowaliście właśnie po to, żeby ci nowi mogli z tego korzystać, więc cieszcie się, a nie narzekajcie. Więc myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, nazwijmy to, konfliktu.
Do Polaków, a właściwie do dzieci, bo do szkół przyjechała tutaj i była z wizytą pierwsza dama Rzeczpospolitej. Czy organizowałeś, czy współorganizowałeś, czy myślałeś o tej wizycie, czy byłeś za tym, żeby, czy bardzo chciałeś, żeby pani prezydentowa przyjechała? Jak to się udało?
Nigdy nie mogę powiedzieć, że organizowałem, natomiast bardzo chciałem, bardzo zachęcałem, żeby pani prezydentowa tutaj przyjechała, gdyż wiedziałem, obserwując polskie szkoły sobotnie, że pani prezydentowa jako pedagog, jako nauczycielka znajdzie świetny język ze swoimi koleżankami po fachu. I tak się właśnie stało. W ambasadzie w piątek spotkała się z przedstawicielkami około 50 szkół. To było ponad 200 pedagogów. Szkół w ogóle jest polskich około 150, jeśli się nie mylę. Natomiast to była bardzo duża ilość tychże nauczycieli i oni byli po tym spotkaniu zachwyceni. Oni byli zaskoczeni, że pierwsza dama, posiadając taką klasę, jednocześnie może być tak przystępna, tak łatwo rozmawiać, i jednocześnie ona po prostu rozmawiała o tych sprawach, o których nauczyciele rozmawiają ze sobą na co dzień. Byłem świadkiem również drugiego dnia wizyty pani prezydentowej. Była wtedy w szkole na Dewonii, to szkoła z 70-letnią tradycją. Jako ciekawostkę podam może fakt, że dyrektorka tej szkoły jest również absolwentką, byłą uczennicą tej szkoły, więc był to też pewien symboliczny fakt. I w tej szkole również tak samo nauczyciele, jak dzieci, jak ich rodzice byli zachwyceni. Można powiedzieć, że pierwsza dama zdobyła serca polskich dzieci, polskich nauczycieli, polskich rodziców tutaj. Więcej takich wizyt, do tego na pewno zachęcamy.
Popatrzyłem nad twoją głowę, 3 tablice upamiętniające tych wybitnych Polaków, którzy tutaj byli w tym domu, ognisku polskim przy Exhibition Road. Tak, Alex?
Tak, właśnie widzimy tutaj między innymi tablicę poświęconą Marianowi Hemarowi. Ja pamiętam 15 czy 16 lat temu, gdy tylko przyjechałem do Wielkiej Brytanii, zacząłem jeździć troszeczkę więcej po kraju. Przez przypadek trafiłem na jego grób. Tutaj niedaleko, pod Londynem, on mieszkał w Cold Harbour. To jest taka mała wioseczka niedaleko Dorking. I zwiedzając tamtejszy cmentarz, tamtejszy kościół, trafiłem właśnie na grób Mariana Hemara. Bardzo interesujące miejsce. Co roku w rocznicę jego śmierci spotykają się tam Polacy, odczytują jego wiersze, odczytują jego teksty. On przez bardzo wiele lat był skazany na zapomnienie w Polsce. Bardzo dobrze, że ta pamięć po nim tutaj trwała w Londynie.
Moją ojczyzną jest polska mowa, słowa wierszem wiązane. Gdy umrę, wszystko mi jedno, gdzie, gdy umrę, w niej pochowają mnie i w niej zostanę. Tablica została tutaj wmurowana 6 kwietnia 2001 roku, a Marian Hemar umarł w 1972 roku. Felix Konarski, refren, też jest tablica ku jego pamięci. Tutaj był teatr refrena w latach 1949-1963, a refren Felix Konarski napisał piosenkę Czerwone Maki na Monte Cassino. I Leopold Pobuk-Kielanowski, urodzony we Lwowie w 1905 roku, doktor filozofii, aktor, reżyser i teatrolog, radiowiec związany z Radiem Wolna Europa. Tablicę ufundowali widzowie i przyjaciele w sierpniu 2004 roku. To ognisko polskie, ten dom przy Exhibition Road 55, też ma swoją historię.
Ale zanim może przejdziemy do historii tego miejsca, nawiązując do Czerwonych Maków, o których wspomniałeś, powiem, w ramach rocznicy nie tylko odbył się marsz na Whitehall, ale odbył się również uroczysty koncert, gala stojącej tutaj nieopodal Royal Albert Hall. I w tym roku na ekranie zaprezentowały się wypowiedzi polskich weteranów również, plus zostały odczytane słowa pieśni Czerwone Maki, no co jest dość dużym wyróżnieniem, gdyż oglądalność tego koncertu jest olbrzymia, tak więc był to miły akcent, jeśli chodzi o pamięć o polskim wkładzie w II wojnę światową, zwycięstwo nad totalitaryzmami.
To było transmitowane przez publiczną telewizję, przez tak. BBC.
Co roku odbywa się ogromny koncert. Właśnie mieliśmy okazję oglądać go w telewizji BBC i przyznam, że moja pani za każdym razem oglądając bardzo się wzrusza. Kiedy zobaczyła ten polski akcent, dla niej to było bardzo ważne.
To są ważne dni w Londynie. Londyńczycy, Anglicy pamiętają, my też pamiętamy. 11 listopada to dzień wolny od pracy, dzień niepodległości. 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wczoraj Sławomir Wróbel popisał się znajomością liczb, matematyki. 51 lat wolnej Polski, 49 lat Polski okupowanej. Po raz pierwszy po tych 100 latach wychodzimy na prostą.
Nawet w moich obliczeniach wychodzi mi, że 50 lat, nie 49 okupowanej, a 51 rok wolnej, co cieszy, że w końcu ten rachunek jest dodatni dla Polski. Natomiast może wracając do spraw brytyjskich, ale jednocześnie nawiązując troszeczkę do akcentu polskiego i może troszeczkę lżejszy temat, powinniśmy chyba też pogratulować panu posłowi, jedynemu MP polskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii, panu Danielowi Kapczyńskiemu, gdyż on nie mógł uczestniczyć w obchodach Remembrance Day w swojej miejscowości. Uczestniczył w Londynie, gdyż miał ważną uroczystość w sobotę, mianowicie wziął ślub ze swoim wieloletnim partnerem, Brazylijczykiem Fernando, więc być może te fajerwerki to były również na cześć pana Kawczyńskiego.
Jak na posła konserwatywnego by przystało, czy ma szansę na reelekcję, bo jesteśmy w trakcie wyborów parlamentarnych, tutaj prasa pełna jest rozmaitych politycznych treści, 12 grudnia wybory tutaj w Wielkiej Brytanii, kolejne wybory, tych wyborów mają Anglicy dużo za sobą i pewno dużo przed sobą, pan Kawczyński ma szansę czy nie ma? Szanse ma każdy.
Pan Kawczyński ma dość duże szanse, gdyż jest wystawiony w okręgu, w którym konserwatyści zazwyczaj zwyciężają, także nie przewiduje tutaj niereelekcji, aczkolwiek w każdym z okręgów też toczy się walka i główne siły, czyli Labour Party i konserwatyści, ta walka w ogóle polityczna, walka wyborcza jest bardzo podobna w tej globalizacji świata obecnie z jednej strony do walki wyborczej w Ameryce, gdyż też są zarzuty o rosyjską ingerencję w wybory, a jednocześnie bardzo ona będzie przypominała walkę o polski Senat, gdzie konserwatyści prowadzą w sondażach dość znacząco, ale niekoniecznie musi się to przełożyć na przewagę w liczbie mandatów w wyborach, no powyborczych.
To wchodzimy płynnie w tą politykę brytyjską. W takim razie posłuchamy jeszcze jednej rozmowy. To była rozmowa z taksówkarzem z Somalii, z którym jechaliśmy i zapytaliśmy go o politykę i nie tylko. Posłuchajmy.
What's this with the government here? Because the elections, the Brexit, all this is a big mess, no?
Yeah, big mess, my friend. They are delaying everything. They are delaying a lot. Every time they say we're going out from Europe, and then they are changing their mind.
But does it affect you in any way as like a citizen? Does it have any repercussion on your life, or is it just delays and a lot of talk but nothing?
No, they just talk with nothing anytime. But you know, they cannot affect me anything about it. I don't mind. For me, me, I don't care. You know what they do? Some people, they're afraid because the rich people are afraid because those people who have the apartheid or they have the money here in this country, they think, if the Brexit goes, so the pound is going down, euro is going up, something like that.
They lose business and money.
Yeah, business. But me, I don't have money, I don't have house, so what do I get?
You don't have a house?
No, but I don't own it. It's just my own one, you know?
Yeah.
The difference is, if you own a house, these people, they think about the value of the rent, for example. Now the rent is very expensive. So I like, if they go out, I don't mind. Maybe the house are going to be cheaper. So we buy it.
Jan Oleński przeprowadził rozmowę w taksówce. Co powiedział nasz kierowca taksówki z Somalii?
Kierowca z taksówki Somalii zapytany o Brexit i co się z tym dzieje w ogóle w Anglii, bo cały czas słyszymy, że mają wychodzić, ale jeszcze nie teraz, coś tam się zmienia. Dlaczego? Powiedział, że to duży, duży bałagan i że politycy wciąż opóźniają to wyjście, zmieniają zdanie, zmieniają daty, tylko gadanie, jak sam to powiedział. Pytając, czy jego to interesuje w ogóle ta sprawa, powiedział, mnie to nie za bardzo obchodzi. To jest problem o ludzi bogatych, bo są to ludzie, którzy mają dużo własności, w tym także nieruchomości, a wiadomo jest, że kiedy funt spadnie, to wartość tych nieruchomości i ich własności również będzie spadać. I na koniec właściwie roześmiał się, że w sumie to nawet dla niego dobrze, bo on nie ma domu w tym sensie, że nie jest jego właścicielem, tylko wynajmuje, a w sytuacji, kiedy te ceny spadną, to prawdopodobnie będzie mógł sobie pozwolić na kupno własnego miejsca. O tym i nie tylko rozmawialiśmy w londyńskiej taksówce, udając się do Posku.
I o tym teraz przez chwilę porozmawiam ze Sławomirem Wróblem i Aleksem Sławińskim. Ciągnąca się opera mydlana pod tytułem Brexit. Jakie jest, co tak naprawdę sądzi ta angielska ulica? Aleks Sławiński.
Kiedy rozmawiam z Brytyjczykami, oni mają bardzo podzielone głosy. Bardzo często zdarza mi się wyjeżdżać poza miasto. Tutaj w Londynie wiadomo, że raczej głosy układają się po stronie lejbrzystowskiej, więc jest bardzo wielu sceptyków, jeżeli chodzi o Brexit. Tam na prowincji, na brytyjskim countryside, ludzie są trochę bardziej konserwatywni i ten podział głosów raczej przeważa w stronę osób, które byłyby zwolennikami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednakże okazuje się, że te głosy są bardzo podzielone. Kraj został podzielony ponad 3 lata temu i bardzo trudno będzie go teraz połączyć. Zwłaszcza, że dwie największe partie, konserwatyści i lejberzyści, jak wiemy, również nie mówią jednym głosem. Zarówno w jednej, jak i w drugiej partii istnieje ogromna opcja opozycyjna przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Między innymi z tego powodu będziemy mieli przyszłe wybory. Między innymi dlatego 4 razy już został odrzucony projekt umowy z Brukselą. Między innymi dlatego upadł poprzedni rząd. Więc te głosy są bardzo podzielone.
A jak sondażowa sytuacja wygląda? Czy Boris Johnson dostanie ten mandat do rządzenia i do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?
Boris Johnson na chwilę obecną ma dość dużą przewagę, w zależności oczywiście od sondażowni, ale waha się to od 7 do nawet 13%. Tylko przypomnijmy sobie sytuację z 2017 roku, gdzie rząd Theresy May, gdzie partia konserwatywna pod kierownictwem Theresy May też miała bardzo dużą przewagę, jednak Jeremy Corbyn, który jest świetnym mówcą wiecowym, tego nie można mu odmówić, potrafił zmobilizować masy społeczne w Wielkiej Brytanii, które zagłosowały w ten sposób, że może Labour Party tych wyborów nie wygrało, ale partia konserwatywna nie mogła skutecznie rządzić. W tym momencie wydaje się, że w zasadzie Brytyjczycy mają 4 główne wybory, jeśli chodzi w kontekście Brexitu. Mianowicie partia konserwatywna, głos na partię konserwatywną jest to głos za wynegocjowaną umową Borysa Johnsona. I tak jak mówi Boris Johnson, tak jak brzmi hasło kampanii, miejmy w końcu ten Brexit z głowy, można by to przetłumaczyć, w wolnym tłumaczeniu powiedzieć. Jest wybór na liberalnych demokratów, którzy mówią, że w ogóle nie róbmy Brexitu, odstąpmy, zostańmy w Unii Europejskiej. Oczywiście jest Brexit Party Nigela Farage'a, który sam nie startuje, ale który wystawia kandydatów i tutaj rozmawiamy w ogóle o twardym Brexicie, mówiącym o wyjściu bez umowy. No i Labour Party, która próbuje mówić o tym, że próbuje unikać w ogóle tematu Brexitu, mówiąc, że wygrajmy wybory, zasypujmy podział społeczny, finansowy, niech nie rządzą nami milionerzy, pozwólmy ludziom żyć, a Brexit to jest sprawa drugorzędna, zajmiemy się nową umową po wyborach.
Sławomir Wróbel, Aleks Sławiński w naszym studio w Londynie, w ognisku polskim Exhibition Road 55, a w studio w Warszawie Łukasz Jankowski, jego gość.